Spodziewaliśmy się, że to będzie trudny weekend dla Red Bulla, no ale żeby aż tak, zapraszam na krótkie podsumowanie kwalifikacji i zapowiedź dzisiejszego wyścigu o Grand Prix Singapuru. W sam raz do porannej kawy, herbaty, co tam kto sobie woli z rana popijać. Mam nadzieję, że nie Red Bulla, dlatego że nie jest to chyba do końca zdrowe, a poza tym fani tego zespołu mają naprawdę ciężki weekend i potrzebują wsparcia przed dzisiejszym wyścigiem. Czyste tempo wskazuje na to, że może to być pierwsza porażka od niepamiętnych czasów, czyli oczywiście od zeszłorocznego wyścigu w Brazylii, kiedy triumfował George Russell, dzisiaj ruszający z drugiego pola, a kierowcy Red Bulla 11, 13 pole startowe. O tym sobie porozmawiamy za chwilę, dlaczego tak się stało. Pogadamy oczywiście o reprymendach dla Maxa Verstappena nałożonych po kwalifikacjach. Bardzo kontrowersyjny temat. Słówko o strategiach wyścigowych. No i na koniec takie podsumowanko króciutkie, zespół po zespole, według tempa wyścigowego, co się działo w czasówce i na co można liczyć w wyścigu. Same kwalifikacje oczywiście pod znakiem dużej ewolucji nawierzchni. Tempo się poprawiało w zasadzie z minuty na minutę. Trzeba było wyjeżdżać na tor w odpowiednim momencie i robić czas odpowiednio też balansując zapasem opon. Tutaj Mercedes był w dość trudnej sytuacji, bo mieli mniej kompletów miękkiej mieszanki, ale świetnie sobie z tym poradzili i mają przewagę strategiczną w wyścigu. O tym oczywiście za chwilę, za moment. Same kwalifikacje trwały troszkę dłużej, jeżeli weźmiemy też pod uwagę werdykty sędziowskie. I od tego właśnie chciałbym zacząć. Max Verstappen, Logan Sargeant również wezwany, ale głównie nas w tym momencie Max interesuje. 11 czas w kwalifikacjach, oczywiście nie wszedł do Q3 o 0,007 sekundy i w trzech różnych sprawach był wzywany przed oblicze sędziów, znaczy wezwany jeden raz, siedział sobie po prostu przez trzy takie 5-minutowe posiedzenia i tłumaczył się z poszczególnych rzeczy. Dostał dwie reprymendy i za jedną rzecz, za jeden zarzut został uniewinniony, oczyszczony. Pozwolicie, że będziemy się tutaj posiłkowali dokładnie orzeczeniami sędziowskimi. Sprawa blokowania w sesji Q1, jeśli chodzi o właśnie Maxa Verstappena, konkretnie blokowanie przy wyjeździe z alei serwisowej. Zatrzymał się na końcu w tym rządku, zapaliło się zielone światło, inne samochody wyjeżdżały, Max czekał. Ta rozmowa taka urywana, radiowa z Giampiero Lambiasy, który pytał, co tam się dzieje. Max tak jakby nie do końca powiedział, że jest dużo samochodów na to, że po prostu był tłok. Max czekał około 14 sekund z tym opuszczeniem, z wyjazdem z alei serwisowej. Wyjaśniono podczas tego przesłuchania, że czekał po prostu na to, aż będzie miał przed sobą przestrzeń, wolny tor na okrążeniu wyjazdowym i okazało się, że już w piątym zakręcie na tym okrążeniu wyjazdowym, ponieważ inne samochody, te, które wyjechały wcześniej, mimo że Max czekał, to i tak je dogonił przed piątym zakrętem, więc tak naprawdę cała ta przewaga zniknęła. Natomiast samochód jadący za nim, to był Mercedes George'a Russella, zrobił sobie odstęp 12 sekund za Maxem Verstappenem, więc sędziowie stwierdzili, że nie zyskał Max żadnej przewagi w ten sposób, natomiast oczywiście oczekiwał przez dłuższy czas i potencjalnie mogło to zaszkodzić innym kierowcom. Nie zaszkodziło, o tym już wiemy z tych wyliczeń czasowych, bo gdyby Russell, Hamilton, cała reszta chcieli mieć te odstępy, to i tak musieliby jechać wolniej i tak ten czas by im po prostu uciekł. Natomiast przez to, że potencjalnie można tutaj było liczyć się z tym, że inni kierowcy będą, że będzie Max przeszkadzał innym kierowcom, dlatego dostał reprymendę za to i też zauważono, że inne samochody mogły Maxa ominąć, kiedy on stał przy tym zielonym świetle. Tam było miejsce odpowiednie i tutaj sędziowie w tym swoim orzeczeniu stwierdzają, że to było możliwe, aczkolwiek oczywiście mile widziane jest, preferowane, tutaj jest takie słowo, żeby samochody wyjeżdżały z alei serwisowej w takiej kolejności, jak tam dojechały na jej koniec. Także reprymenda, czyli tak naprawdę 1/5 kary, bo od niedawna kiedyś były 3 reprymendy i trzecia oznaczała cofnięcie o 10 pól w kolejnym wyścigu. O ile 2 z tych reprymend były za wykroczenie właśnie na torze, takie jak to, a nie na przykład spóźnienie się na konferencję prasową albo na hymn, tego typu rzeczy, to też są oczywiście reprymendy. I to była pierwsza reprymenda Maxa w tym sezonie. Na drugą długo nie musiał czekać, bo też ją dzisiaj, w sobotę też ją dostał po kwalifikacjach. Natomiast najpierw sprawa jeszcze w kolejności rozpatrywania, sprawa blokowania w zakrętach 17-18, przeszkadzania samochodowi z numerem 2. Logan Sargeant był na szybkim okrążeniu. Pamiętacie, te ujęcia były dość często powtarzane w przekazie. Sporo samochodów bardzo wolno jechało po środku bądź lewą stroną toru właśnie w tym miejscu. Natomiast jeden właśnie Maxa Verstappena trochę tam wystawał z tego rządku, bardziej w prawo i stąd też to podejrzenie, że głównie Max tutaj przeszkadzał i w orzeczeniu czytamy, że kierowca samochodu z numerem 1 powiedział, że był otoczony przez inne samochody w czasie przygotowywania do okrążenia. Niektóre go wyprzedzały z lewej, niektóre go wyprzedzały z prawej i on postanowił, Max Verstappen, że najbezpieczniejszą opcją było po prostu jechanie prosto i pozostawienie po swojej prawej stronie miejsca na szerokość samochodu. Uważał, że ruchy w lewo, w prawo mogą spowodować kolizję nie z samochodem na szybkim okrążeniu, tylko z tymi samochodami wokół niego, które tam się tasowały, próbowały sobie pozycję zrobić, wypracować sobie miejsce. Z kolei kierowca samochodu numer 2, czyli Logan Sargeant, powiedział, że jego zdaniem samochód numer 1 nie ponosi żadnej winy, czyli Max Verstappen, i że miał miejsce, miał przestrzeń, żeby go spokojnie tam wyprzedzić. Także jakby sam Logan przyznał, że nie było żadnego blokowania ze strony Maxa Verstappena i sędziowie po prostu umorzyli dochodzenie, nie było tutaj żadnej dalszej akcji i żadnej kary. Trzecia sprawa, również z Maxem, czyli przeszkadzanie Tsunodzie. Zakręty 3 i 4, tutaj także reprymenda, druga, jak wiemy, bo pierwszą dostał przed chwilą, i 5000 euro kary dla zespołu, czyli kwestie komunikacyjne tutaj. Chodziło o to, że po prostu nie dostał informacji Max odpowiedniej, że Yuki Tsunoda jest na szybkim okrążeniu. Zespół przyznał, że komunikacja była na słabym poziomie ze strony zespołu i nie przekazali informacji Maxowi przed momentem, w którym Tsunoda już był obok niego praktycznie. I sędziowie tu wzięli pod uwagę szereg innych tego typu incydentów z tego sezonu. No i tutaj generalnie w takich sytuacjach często się zdarza tak, jeżeli mam problem z komunikacją, oczywiście jeśli nie jest to jakieś straszliwie niebezpieczne, jak na przykład Charles Leclerc w tunelu z Lando Norrisem w Monako, tam było cofnięcie o 3 pozycje, natomiast w takich mniej jakby groźnych incydentach, kiedy kierowca blokowany traci szansę na przejechanie okrążenia, wtedy poprzestawali w tym sezonie sędziowie na reprymendzie oraz na tej karze finansowej dla zespołu za zbyt słabą komunikację. Tu jeszcze jest takie zdanie ciekawe w tym orzeczeniu, że przedstawiciele zespołu Alfa Tauri, samochodu numer 22, zdecydowali się nie uczestniczyć w przesłuchaniu, czyli po prostu nie przyszli, żeby swoją wersję zdarzeń przedstawić. Także może troszkę dziwne zachowanie, ale tam się zdarza, że na przykład nie zgłaszają wymiany jednostki napędowej, tego typu rzeczy, więc może też na przykład nie wiedzieli, że wypada się tam stawić i coś powiedzieć na temat tej całej sytuacji. W każdym razie, tak z pamięci czysto, sporo reprymend rzeczywiście było za tego typu zajścia. Carlos Sainz na Zandvoort dostał, w poprzednim sezonie Yuki Tsunoda, Lance Stroll, Daniel Ricciardo, Max Verstappen też już kiedyś taką reprymendę dostał właśnie za blokowanie, za przeszkadzanie, także nie jest to jakby nic nowego, nie jest to jakiś ewenement, że mistrza świata traktujemy ulgowo, bo coś tam. Moim zdaniem dość rozsądnie to wszystko tutaj zostało wytłumaczone i też ta reprymenda jest jakby zgodna z dotychczasowym orzecznictwem. Co ciekawe, jeżeli ktoś te wszystkie spiskowe teorie dziejów bardzo lubi się wyżywać, właśnie twierdząc, że ktoś jest faworyzowany, a ktoś inny jest gnębiony. Gary Connolly jest w panelu sędziowskim w Singapurze. To jest bardzo doświadczony sędzia, który kiedyś, była nawet taka znowu nagonka przez pseudokibiców, powiedzmy, właśnie na Garego za to, że Maxa Verstappena jakoś rzekomo wyjątkowo gnębił, wlepiał mu kary. Nawet były wyliczenia, w ilu wyścigach sędziował Gary, ile razy w tym czasie Max Verstappen dostawał kar. To były lata 2016, 17, 18, kiedy na przykład Grand Prix USA 2017 wyprzedzanie Kimiego poza torem, kara 5 sekund i Max traci podium. W panelu był Gary Connolly. Wcześniej Meksyk, też zamieszanie, wskutek którego Max nie był w pierwszej trójce, też kara w panelu sędziowskim był Gary Connolly. Także jeśli wierzyć internetom i kibicom, jest to sędzia, który jest wyjątkowo cięty na Maxa Verstappena i fakt, że teraz nie dostał kary, jakby tutaj w tej teorii jakoś się nie klei i się nie zgadza. Ale oczywiście wiemy, że jeśli ktoś takie teorie lubi, to fakty niespecjalnie do niego przemawiają, także bardziej jako taki przypis tutaj do tego, takie didaskalia. Warto też powiedzieć, że od pewnego czasu we wszystkich orzeczeniach sędziowskich jest taka notka na dole, że sędziowie to nie jest FIA, nie działają zależnie od FIA, są niezależni, osobni jakby i werdykty ich są niezależne. To dla tych, którzy lubią uważać, że FIA tutaj faworyzuje bądź kogoś gnębi. Nie FIA, tylko sędziowie. Warto o tym pamiętać, takie też jest rozróżnienie. W samym Singapurze oczywiście też reprymendy mają swoją historię. Pamiętacie, jak Park Webber w 2013 roku złapał się autostopem z Fernando Alonso i wtedy obaj dostali po reprymendzie. Kłopot w tym, że dla Marka to była trzecia reprymenda w sezonie, wtedy były jeszcze te przepisy o trzech, a nie o pięciu, tak jak teraz. Więc automatycznie Mark za to, że go Alonso podwiózł, dostał plus 10 na starcie w Grand Prix Korei, bo wcześniej w tym samym sezonie miał reprymendę za kolizję z Rosbergiem i za żółte flagi w Kanadzie. Więc uzbierały się trzy i za pozornie coś błahego był cofnięty. Wtedy też przy tej okazji podkreślono, że nie dostają kierowcy grzywien, mandatów finansowych za takie rzeczy, w zamian za to, że tam były takie negocjacje i targi, że podwyższono opłaty za superlicencję, a w zamian za to kierowcy wynegocjowali za to, że muszą więcej płacić od zdobytego punktu w poprzednim sezonie za superlicencję, że po prostu sędziowie nie będą na nich nakładali kar finansowych. I między innymi dlatego kary na przykład za prędkość w alei serwisowej finansowe są wlepiane zespołowi, a nie kierowcy. Też dlatego, że często, czy w zasadzie zawsze, prawie zawsze, poza nielicznymi wyjątkami, to jest wina złej kalibracji samego ogranicznika, a nie tego, że się kierowca zagapi albo coś w tym stylu. Dobra, to chyba wszystko, jeśli chodzi o te kwestie związane z reprymendami. No, a Logan jeszcze dostał za Lance'a Strolla też reprymenda 5000 euro dla Williamsa. Tu jakby podobna sytuacja, że problem w komunikacji. Problemu w komunikacji nie było oczywiście w tym incydencie w alei serwisowej. O tym też warto pamiętać. Ta rozmowa radiowa to w ogóle było coś zupełnie innego. Tam sędziowie po prostu określili, że no nie było tutaj jakiegoś mega dużego zagrożenia, stąd też reprymenda bez kary dla zespołu akurat za to, tylko za tę sytuację z Yukim Tsunodą. No, tak czy inaczej, Max Verstappen startuje z 11 pola i wszystko wskazuje na to, że ta pasa zwycięstw zostanie przerwana i to nie dlatego, że jest jakiś przypadek, coś się wydarzyło, znowu jakieś kłopoty z paliwem na przykład z czymkolwiek, po prostu tempo Red Bulla podczas tego weekendu tak mniej więcej właśnie wygląda. Dlaczego tak może być? Nietrafione ustawienie oczywiście, kłopoty z balansem. Oni z reguły mają bardzo nisko ustawiony samochód, bardzo dobrze pracuje oczywiście. Im niżej zawieszamy auto, tym lepiej powinna pracować w teorii aerodynamika, ale rzecz jasna trzeba brać poprawkę na nierówności na torze, na dobijanie. Z tym akurat Red Bull nie miał problemów. Dobijanie, morświnowanie, to że samochód po prostu wpada w te oscylacje pionowe. Z tym kłopotów nie mieli większych, nawet kiedy to było dość popularne w całej stacji, więc mogą sobie pozwolić na to, żeby auto było ustawiane dość nisko. Ale w Singapurze mamy wyboje, nierówny tor, jest ryzyko, że dobijająca podłoga po prostu zetrze się na tyle, że samochód zostanie zdyskwalifikowany. Będzie po prostu zbyt duże zużycie tej deski pod podłogą za właśnie to dobijanie do asfaltu, więc po prostu podnieśli samochód, też go zmiękczyli, bo tutaj było sporo wybojów. No i okazało się, że po zmianie nawierzchni w niektórych miejscach już samochód nie musi być tak wysoko i tak miękko ustawiony. Próbowali to oczywiście zmienić w czasie trzeciej sesji treningowej, sprawdzić inne ustawienia. Okazało się, że może nie do końca to też jest dobre. Na kwalifikacje znowu jeszcze próbowali tam troszeczkę zmienić. No i chyba po prostu albo przekombinowali, albo cały czas nie byli w stanie się wstrzelić jakby w optymalne ustawienia. Mieli też tutaj dwa egzemplarze nowej podłogi, sprawdzali w piątek, najpierw w jednym, potem w drugim samochodzie, ale ostatecznie stwierdzono, że jednak jedziemy z tą normalną wersją, starą, tej nowej nie zakładam. I tak były tylko dwie sztuki, więc kierowcy tam dostali ostrzeżenie, żeby bardzo uważać, żeby niczego nie uszkodzić. W wolnych zakrętach oczywiście bardzo słabo osiągi, nadsterowność, czyli tył wymyka się spod kontroli, też kłopoty ze zmianą biegów w samochodzie, głównie Maxa Verstappena, głównie on na to narzekał, sporo uślizgów, no i dużo walki z samochodem po prostu. I okej, możemy sobie mówić, że wyścig dopiero przed nami, że tempo wyścigowe Red Bulla zawsze jest fantastyczne i jest, rzeczywiście tu z symulacji wynika, że mają najlepsze, ale pamiętajmy o tym, że cały czas to auto, no nie można nic zmieniać, tak, kąt nachylenia na przednim skrzydle, tak naprawdę ciśnienia w oponach, to wszystko, reszta park zamknięty, nic nie możemy ruszać. I ten samochód, tak jak się źle spisywał na jednym okrążeniu, tak samo źle się będzie spisywał na dystansie wyścigowym. Jeśli ślizga się tył, to zużywają się opony. To jest to, gdzie trakcja jest bardzo ważna, czyli wyjście z zakrętów, przyczepność opon. Te opony mogą dostawać mocno w kość, mogą się przegrzewać. Oczywiście zarządzanie ogumieniem to jest duża zaleta Red Bulla do tej pory w poprzednich weekendach, a tutaj część tych atutów po prostu stracą. Tak optymalnie licząc, szósta, siódma pozycja, jeśli nic się w wyścigu nie wydarzy, to powinno być takie teoretyczne maksimum dla Verstappena i dla Pereza, który oczywiście jeszcze obrócił się w Q3. Mówił potem Czeko, że silnik jakby stracił moc, był zdławiony i później nagle ta moc nadeszła, to go zaskoczyło, obrócił się. Tam jeszcze jakieś podmuchy wiatru podobno były, także sporo tutaj nieszczęśliwych okoliczności. Fakt też jest taki, że przez ten piruet Perez został ze swoim czasem z pierwszego przejazdu, A Max nieznacznie go zdołał tylko przebić tam o 0,1 z kawałkiem, mimo że to swoje szybkie okrążenie w końcówce Q2 jeszcze zdołał dokończyć. Także takiej przewagi Maxa typowej dla Red Bulla nie ma, aczkolwiek pamiętajmy oczywiście, że w takich miejscach jak Singapur Sergio Perez zawsze się dość dobrze spisuje. Także sporo tutaj przed nimi oczywiście roboty. Jeśli chodzi o samą strategię na wyścig, to oczywiście próbujemy pojechać na jeden pit stop. Tutaj mamy bardzo dużą stratę czasową, 60 na godzinę ograniczenie w alei serwisowej, 28,5 sekundy to jest strata na przejazd przez całą aleję. Samo podcięcie, czyli założenie świeżych opon, wyjazd na świeższych oponach może być warte sekundę, sekundę z hakiem. Także dość solidnie, jeżeli mamy kogoś w zasięgu DRS-u, podcinamy go, to jest duża szansa, że znajdziemy się przed nim, kiedy on zjedzie okrążenie później. Start na mieszance pośredniej, 20-30 okrążeń i później opony twarde na drugi przejazd. To jest taka chyba najlepsza strategia. Start na miękkich, ewentualnie próba wykorzystania tej lepszej przyczepności na starcie w pierwszej fazie wyścigu. Zmiana na twarde w oknie od 15 do 25 okrążenia. Albo miękkie, twarde, miękkie. Ewentualnie taka strategia też jest możliwa. W przypadku Mercedesa, to jest jedyny zespół poza Williamsem, jedyny z czołówki powiedzmy, który ma dwa komplety pośrednich opon zostawione na wyścig. Pozostali ma jedne twarde, jedne pośrednie i reszta to miękkie. W Mercedesie oczywiście twarde obowiązkowo, dwa komplety pośrednich i reszta to miękkie. Także są nieco bardziej elastyczni, jeśli przyjdzie nam pojechać na dwa pit stopy, na przykład z wykorzystaniem pośrednich i miękkich jakimś cudem. Dwa razy pośrednie i twarde, to chyba jednak nie za bardzo to się klei generalnie. W każdym razie więcej opcji mają i też więcej okazji do tego, żeby zróżnicować strategię albo popełnić błąd. Jeżeli mamy więcej opcji do wyboru, to większa szansa, że coś pójdzie nie tak. To teraz jeszcze w takim razie szybciutko zespół po zespole, jak to wyglądało. Według tempa wyścigowego, takiego teoretycznego, Red Bull najlepsze tempo wyścigowe, ale oczywiście pozycje startowe dość odległe i tak jak mówię, no, to wynika z form, nie dlatego, że coś się stało i jadą z dalszych pozycji, po prostu nie mają balansu w samochodzie, auto się nie prowadzi tak jak trzeba, z kokpitu Maxa Verstappena tutaj kąśliwe uwagi i nerwy, jeśli chodzi o tę całą sytuację, Jean-Pierre Lambiaza, jego inżynier musi to wszystko wytrzymywać, niczym Peter Boyington w Mercedesie, różne uwagi ze strony Lewisa Hamiltona często też musi wytrzymywać, ale wiemy, że inżynierowie wyścigowi to są ludzie pozbawieni nerwów i bezpieczników. Nerwy stalowe muszą mieć. Drugi pod względem tempa wyścigowego, teoretycznie oczywiście, bo to bierzemy z piątku czasy, gdzie tak naprawdę nie było czasu za bardzo, żeby jakieś długie wyjazdy wykonywać, tylko jeden trening też w takich normalnych warunkach. W każdym razie teoretycznie ekipa Ferrari. 7 razy na 14 zdobywali pole position w Singapurze. Wszyscy mówią, to jest tor Ferrari, tutaj świetnie sobie radzą. Ale jednak te wyniki, to tempo przez cały weekend jest pewnym zaskoczeniem, pozytywnym oczywiście dla tifozji. Tutaj wychodzi, że te wszystkie prace w ostatnich weekendach, chociażby na torze Zandvoort, gdzie poświęcono sesję treningową na sprawdzanie różnych rzeczy właśnie pod kątem torów z wyższym dociskiem, to może przynosić tutaj efekty. Drobna tylko zmiana, jeżeli chodzi o nowe części aerodynamiczne, tylko przy przednim skrzydle. Natomiast z balansem być może po prostu znaleziono coś, co pozwala kierowcom wykorzystywać w pełni możliwości samochodu w wolnych zakrętach, oczywiście bardzo dobre osiągi. Cały czas teoretycznie piętą Achillesową jest właśnie to tempo wyścigowe, ale mając przewagę pozycji na torze w Singapurze, można sobie tutaj na wiele pozwolić. Pierwsza, trzecia pozycja startowa. Leclerc oczywiście żałował błędów w 17 w końcówce tego okrążenia, bo tam 7 tysięcznych do Russella zabrakło. Niewiele więcej do Carlosa Sainza, który trzeba przyznać tutaj rozpycha się w zespole i pokazuje, że też potrafi, no bo kto jak to w tym duecie, kwalifikacyjne pojedynki raczej się stawia na Leclerca, tymczasem to Sainz już drugi raz z rzędu zdobywa pole position na torze o zupełnie innej charakterystyce i ma oczywiście szansę na to, żeby powalczyć znów o podium, kto wie, jeśli nie o zwycięstwo nawet, no bo tutaj z Leclerciem będzie walka, no i oczywiście z Mercedesami i z Lando Norrisem. Przechodzimy właśnie do Mercedesa, czyli trzeci zespół pod względem tempa wyścigowego, o przewadze strategicznej w postaci tych pośrednich opon już wspomniałem. Lewis Hamilton, tak jak często to bywa w tym sezonie, w tej części sezonu zwłaszcza, znowu stwierdził, że samochód po piątku zaczął się gorzej spisywać, poszli w nieco złym kierunku z ustawieniami, ale nie jest tak źle, jeśli chodzi o samo tempo kwalifikacyjne. Wiadomo, w wyścigu jest lepiej generalnie, jeśli chodzi o Mercedesa, zwłaszcza Lewisa Hamiltona. Także tutaj walka Mercedesa z Ferrari, w której może też wziąć udział Lando Norris, bo McLaren jest takim czwartym zespołem. Bardzo blisko też ta cała grupka Ferrari, Mercedes, McLaren. Tu są niewielkie różnice w tempie wyścigowym. Norris stwierdził, że to było maksimum, na co go stać. To czwarte pole startowe, szybciej się już nie dało generalnie pojechać. Co ciekawe, nie mówię o walce o podium, tylko że punkty. Tutaj duże punkty to jest dla niego ważne, czyli troszkę jakby tonuje oczekiwania. Dużo trudniejsze oczywiście to popołudnie, wieczór, przepraszam, w Singapurze dla Oscara Piastriego, bo po tej kraksie Lance'a Strolla w kwalifikacjach stracił to swoje ostatnie okrążenie, 17 pole startowe dopiero, także długa noc i dużo nauki dla Oscara. Oczywiście, tak jak w przypadku tych wszystkich, którzy muszą coś nadrabiać, świetnie wiemy, że w Singapurze zawsze jest samochód bezpieczeństwa w każdej edycji wyścigu, więc ostatnio nawet po dwa na wyścig, także jest szansa, żeby tutaj coś ciekawego sobie wykombinować, nawet jeśli strategią się nie da, bo próbujemy tu dość prosto pojechać na jeden pit stop, to tutaj jakieś incydenty, neutralizacje na to, brzydko mówiąc, można liczyć. Dalej pod względem tempa wyścigowego Aston i Fernando Alonso, który 100% skuteczności, jeśli chodzi o wchodzenie do Q3 w tym sezonie, podtrzymuje, no a o Strollu cóż można powiedzieć, naciskał, widział, że to okrążenie nie jest jakoś szczególnie rewelacyjne, więc cisnął do samego końca. Tam z wykresu wynikało, że 0,4 był do przodu, no ale wiadomo, że tutaj warunki bardzo szybko się poprawiają, trzeba było cisnąć do samego końca, no i jak to się kolokwialnie mówi, nie ustał. Bardzo dobrze, że nic mu się nie stało w tym wszystkim. Aston tam przez noc chyba zmieniał nadwozie. Oczywiście po takim dzwonie jest to wskazane nawet czysto profilaktycznie, więc też długi wieczór dla Lance'a po starcie z samego końca stawki. Ekipa Alpine tak troszeczkę anonimowo, psim swędem, ale do Q3 weszli ze Stebanem Okonem, Pierre Gasly 12. Także jest szansa znowu na punkty. Lepiej chyba niż się spodziewali, lepiej na pewno niż na to wskazywały sesje treningowe. No, tempo wyścigowe szczególnie jakieś świetne nie jest, ale tak jak mówię, tu ważna jest pozycja na torze po prostu i szczególnie w przypadku Estebana Okona można liczyć na coś dobrego. Pierre Gasly na co może narzekać? No, na balans oczywiście, na to najłatwiej. I też widać po tej różnicy czasowej, że akurat Pierre tu szczególnie komfortowo się nie czuł. Dalej pod względem tempa wyścigowego jest Alfa Tauri, no i bohater kwalifikacji Liam Lawson, trzecia czasówka w życiu. Tor zupełnie oczywiście mu nieznany, a on sobie wjeżdża spokojnie do Q3, spokojnie z marginesem 7000 sekundy nad Maxem Verstappenem. Oby to tylko wykorzystać, jeśli chodzi o wyścig. Trudno oczywiście będzie się utrzymać w punktach, natomiast nie jest wykluczone, że na koniec dnia, a raczej na koniec nocy coś tam na konto Alfa Tauri się zapisze. Co ciekawe, Liam mówi, że on nie jest zadowolony z tych kwalifikacji, bo nie wykorzystał maksymalnie możliwości. Z dogrzewaniem opon były problemy chociażby, także no, ciekawie to wszystko brzmi. Facet jedzie życiówkę w trzecim występie w życiu, a mówi nie, tu jeszcze można było zrobić lepiej, nie jestem do końca zachwycony. Zachwycony także Yuki Tsunoda, oczywiście nie jest. Okrążenie zmarnowane przez Maxa najpierw, później zablokowane koła w zakręcie numer 14 i stracona druga próba w Q2, więc nawet z Albonem tam przegrał 15 pole startowe i znając Yukiego pewnie się będzie chciał przebijać do przodu, więc zobaczymy co z tego wyjdzie. Za Alfą Tauri mamy Alfę Romeo, trzeci od końca zespół pod względem tempa wyścigowego. Tutaj podobnie jak w Red Bullu musieli podnieść samochód, o tym mówił Valtteri Bottas, że gdyby jechali nisko tak jak do tej pory, to ryzykowali dyskwalifikację za starcie deski. 16-19 pole startowe, obaj odpadli w Q1, tu absolutnie szału nie ma, także nie ma co zwalać winy na czerwone flagi, bo tempa tutaj po prostu nie było, brak przyczepności, no i kolejny zespół, który pewnie się będzie raczej męczył w niedzielny wieczór, tak jak Max mówił, super, bo gdyby ten weekend się już skończył. Myślę, że akurat dla Alfy Romeo też nie byłoby to takie złe. Williams na przedostatnim miejscu pod względem tempa wyścigowego, Albon 14, Sargent 18. U Sargenta mówi, że 4 razy z rzędu próbował zbijać, nie wchodził bieg, przez co przejechał zakręt bodajże numer 10 na jakimś absurdalnym biegu typu 6, stracił tam 4,5 sekundy, ale mówi, że to i tak by wiele nie zmieniło. Jeśli chodzi o zmianę biegów, to jest właśnie ciekawe, bo to może być jakby mechaniczne zużycie, obciążenie skrzyni biegu, bo wiadomo, tor akurat jest dość wymagający. Samo podbijanie, nierówności, sama liczba zmiany biegów to jest też coś, czemu skrzynia musi sprostać. Ale może pamiętacie te same początki weekendu wyścigowych w Singapurze, kiedy były problemy w samochodzie, zdaje się, Marka Webera wtedy w Red Bullu, gdzie tam jakieś przebicia, przepięcia z sieci metra, które tam w okolicy toru jest, przebiegają linię, powodowały to, że skrzynia biegu wariowała, próbowała dwa biegi naraz wybrać, te aktywne, bo wiadomo, że w tych seamless to jednocześnie są dwa biegi zapięte, ale z dwóch biegów naraz skorzystać i były jakieś tam kłopoty, przez które zespoły zaczęły stosować specjalne izolacje, które tutaj jakby odcinały skrzynię biegów od takich impulsów z zewnątrz, więc tutaj takie problemy, czy to co było w Red Bullu, też mogą być mechaniczne, przez właśnie wstrząsy, obciążenie, ale też mogą być właśnie takiej natury bardziej zdalnej, nie czysto mechanicznej, tylko właśnie elektroniczne, elektryczne jakieś impulsy, które powodują szwankowanie tego podzespołu. Także ciekawe, jak to będzie wyglądało w wyścigu. I na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o tempo wyścigowe, mamy rewelację kwalifikacji, czyli ekipę Haas. Szóste i dziewiąte pole startowe samochodami, które w wyścigu raczej będą ruchomymi szykanami. Po prostu znając ich tempo, znając ich degradację opon, to jak im się słabo idzie w tłoku za innymi samochodami, tutaj wiemy, że to będzie trudne dla nich, no i trudne dla tych, którzy za nimi będą jechali. To jest to, na którym wiadomo, wyprzedza się bardzo trudno. No i zadanie na pierwsze okrążenie dla, nie wiem, Fernando Alonso, dla Estebana Ocona, dla kierowców, którzy gdzieś tam są, dla Red Bulla oczywiście, będzie przeskoczyć jak najszybciej przed oba samochody Haasa, bo jadąc za nimi, nie mogąc wyprzedzić, cała czołówka się oddala, może sobie nawet zrobić bezpieczne okno na pit stop tak naprawdę, nie wyjechać gdzieś tam. To będzie też ważne, samo dbanie o opony, aby dociągnąć do momentu, w którym zjeżdżamy i nie wyjeżdżamy za Haasem albo za kimś, kto tam taki pociąg gdzieś tam w środku stawki prowadzi. Na to też musicie zwracać uwagę, na te odstępy, że trzeba dotrwać z oponami do momentu, w którym będziemy mieli miejsce po prostu, żeby wyjechać na tor, nie mając przed sobą żadnego wolniejszego samochodu. Jeśli ktoś jedzie alternatywną strategią, startuje na twardszych oponach, na przykład w środku stawki, wiadomo, że nie będzie długo zjeżdżał, no to na takiego kogoś trzeba uważać. No, kiedyś w Abu Zabi ekipa Ferrari z Fernando Alonso nie zbyt uważała, znaczy uważała na jednego, na Marka Webera, nie uważała na kierowców, którzy zjechali wcześniej, jechali na twardszych oponach i po prostu blokowali. Także takie wnioski warto wyciągać, warto o nich pamiętać. Tak czy inaczej, szykuje się naprawdę ciekawy niedzielny wyścig. W Viaplay oczywiście studio rusza półtorej godziny wcześniej, od 12.30. Marcin Budkowski będzie, oczywiście będziemy z nim gadać chociażby, no wrócimy do Crash Gate, do 2008 roku, do Felipe Massy, Nelsinho Piqueta i innych czarnych bohaterów tamtego haniebnego występku, który teraz Massa próbuje jakby wyciągnąć z otchłani czasu, naprawić, zyskać sprawiedliwość. No już wam tłumaczyłem wczoraj, dlaczego jest to raczej skazane na niepowodzenie. Odezwały się głosy, że jednak tu trzeba walczyć o sprawiedliwość, że każdy by tak zrobił. No oczywiście, że trzeba walczyć o sprawiedliwość. To nie jest tak, że trzeba siedzieć cicho, tyle tylko, że musimy jakby tak rzetelnie ocenić szansę powodzenia i też no, zauważyć, że nie da się każdej takiej sprawy naprostować, wyciągnąć tych wszystkich spraw z otchłani samej Formuły 1, już nawet o innych sportach nie wspomnę i tego wszystkiego jakoś tam naprostować. Także bardziej to jest taka sztuka dla sztuki. Chyba nikt nie sądzi, że coś z tego dla masy wyjdzie poza jakąś ewentualną, raczej cichą ugodą finansową, bo też nikt z F1 nie wyjdzie i nie powie, dobrze, masz tutaj kilka milionów, bo to będzie przyznanie się do winy. Także po prostu zawaliliśmy i próbujemy go teraz spłacić, więc tu raczej jakieś dogadanie się gdzieś poza widokiem publicznym raczej chyba wchodzi w grę. Dobra, o tym sobie jeszcze jutro porozmawiamy w studiu Viaplay, jeśli chodzi o to podsumowanie kwalifikacji, zapowiedź tego, co się będzie dzisiaj działo w wyścigu, strategii i tak dalej. Uznaję, że mamy to omówione. Bardzo wam dziękuję za cierpliwość, za wytrwałość i zapraszam na kolejne spotkanie. Mam nadzieję już niebawem, a tymczasem solidnych, fajnych emocji z Grand Prix Singapuru wam życzę. Do zobaczenia.